Kiedy moja żona zapytała mnie, o czym będę dzisiaj mówił, to po chwili namysłu powiedziałem jej o życiu. A przyznam, że okoliczności, kiedy przygotowywałem to słowo, były takie dosyć niesprzyjające, bo wczorajszy dzień spędziłem na działce, na budowie z Tomkiem i tak czułem się troszkę, źle się czułem, że jeszcze jest sobota popołudnie, a ja jeszcze nie mam gotowego słowa. Ale wiecie, dobrze jest mieć przyjaciół w kościele, bo przyjaciel w kościele w tym wszystkim, co zawiera to słowo przyjaciel, również modli się z tobą, błogosławi cię i powiem szczerze, że to, o czym będę dzisiaj mówił, w zasadzie zrodziło się tak przy kawie, w przerwach, kiedy z Tomkiem tam siedzieliśmy wczoraj na tej działce. I gdybym miał zatytułować to rozważanie, to powiem tak. Masz jeszcze wiele do zrobienia. Albo można to też powiedzieć inaczej. Bóg nie skończył z tobą, dopóki nie zabierze cię do domu. Tak patrzę na to zgromadzenie z lewa do prawa. Poza drobnymi wyjątkami to tak PESEL idzie w górę do prawa. A to jest ważne, bo nawiążę do tego. Dzisiaj chciałbym was poprowadzić w księdze Jozłego i zaczniemy czytanie od 14 rozdziału. A może powiem jeszcze inaczej, jeszcze zrobię taki króciutki wstęp. Wiecie, pracuję w szkole i każda taka placówka oświatowa ma taki specjalny fundusz na tak zwany system doskonalenia zawodowego i zanim skończyliśmy rok szkolny, musieliśmy odbyć ileś takich kursów, szkoleń, takich wiecie, dopingujących do pracy, jak radzić sobie ze stresem, jak rozmawiać z klientem, czyli z rodzicem, uczniem i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie myślę, za to wszystko trzeba zapłacić. Wiecie, to są naprawdę grube pieniądze. Taki coaching, takie mentorstwo, a Boże Słowo jest za darmo. I to jest niesamowite, że ciągle można z niego brać tak obficie i za free. Dobrze, to będzie 14 rozdział Jozłego i zaczniemy od wiersza 6. Wtedy synowie Judy przystąpili do Jozłego w Gilgal i Kaleb, syn Jefunnego, Kenizyta, rzekł do niego: Ty znasz to słowo, które wyrzekł Pan do Mojżesza, męża Bożego w Kadesz Barnea odnośnie do mnie i odnośnie do ciebie. Miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię i przyniosłem mu wieści według najlepszej wiedzy i sumienia. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu. Ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem, Bogiem moim. Mojżesz przysiągł tego dnia: ziemia, po której stąpała twoja noga, należeć będzie po wsze czasy jako dziedzictwo do ciebie i twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem Bogiem swoim. I oto, zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni. I oto teraz mam lat 85, a jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz. I jaką wtedy była moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. Daj mi więc te góry, o których mówił Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici i wielkie warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. Jozue pobłogosławił wtedy Kaleba, syna Jefunnego, i dał mu Hebron jako dziedzictwo. Hebron dlatego stało się dziedzictwem Kaleba, syna Jefunnego, Kenizyty, i jest nim do dnia dzisiejszego, ponieważ bez zastrzeżeń poszedł za Panem, Bogiem Izraela. Jeśli mogę cię prosić, zatrzymaj ten slajd. I dosyć długi fragment. Pierwszy rzut oka, zwykła historia. No bo cóż dziwnego w tym, że żołnierz po bitwie oczekuje nagrody. Ale historia Kaleba ma swój początek zupełnie w innym miejscu. Z hebrajskiego Kaleb znaczy pies, albo można też inaczej powiedzieć wierny jak pies. Ale pies dla Izraelitów był stworzeniem nieczystym. Nawet w naszej kulturze powiedzenie komuś jesteś psem oznacza coś bardzo pogardliwego. Więc można powiedzieć, że już na samym początku Kaleb miał podgórkę, kiedy rodzice nadali mu to imię. Wiecie, my mamy też u nas w szkole Kaleba pastuchę. Moje koleżanki złośliwie pytają, co imię, a co nazwisko. Ale Kaleb rzeczywiście miał trudny start już na samym początku. I w dodatku był Kenizytą. Niezależnie od tego, jakie miał pochodzenie, Izraelici uznawali go za jednego ze swoich. I dowiadujemy się o nim, poznajemy go, kiedy miał 40 lat. Wywiadowcy wracają z Kanaanu, znamy tą historię. 10 złych, 2 dobrych, wśród nich Jozue, Kaleb. Przeszli całą ziemię kananejską w ciągu 10 dni i przynoszą raport Mojżeszowi, całemu ludowi. Wszyscy widzieli to samo, widzieli olbrzymów i widzieli błogosławieństwo ziemi obiecanej, dorodne owoce. Widzieli to błogosławieństwo, ale także problemy stojące na drodze do zdobycia tej ziemi. Ale Jozue i Kaleb przedstawili obraz rzeczywistości skonfrontowany z Bożymi obietnicami. Były to słowa, które darzyły życiem, wiarą. Pozostałych 10 wywiadowców, patrząc na gigantów, powiedzieli tak: w ich oczach wyglądamy jak szarańcza. Mówią też o sobie, że sami we własnych oczach czują się malutcy. I wiecie, tu jest już pierwszy problem, kiedy pojawiają się problemy, trudności w naszym życiu. Bardziej koncentrujemy się na tych problemach niż na wszechmogącym Bogu. Ale o Kalebie czytamy: bez zastrzeżeń poszedł za Panem, Bogiem Izraela. To wyróżniało go spośród innych. Ale co się dzieje dalej? Czytając tę historię, postać Kaleba znika z kart Biblii na blisko 40 lat. Nie ma o nim wzmianki. Możemy się tylko domyślać, że ten w cudzysłowie wierny pies, jak tłumaczy się jego imię, razem z ludem izraelskim wędruje po pustyni. I ta wędrówka jest konsekwencją złej decyzji całego ludu, tak? Pomyślmy o tym w takich kategoriach, że Izraelici zostają skazani na 40-letnią wędrówkę, śmierć na pustyni. Mają tam spędzić 40 lat, jeden rok za jeden dzień. 40 dni spędzili w ziemi kananejskiej. Mało tego, z tego mają umrzeć wszyscy powyżej 20 roku życia, oprócz oczywiście Jozuego i Kaleba. I teraz spróbujmy sobie wyobrazić tą sytuację. Tylko młodzi przeżyją, starsi umrą. 40 lat konsekwencji i to nie z własnej winy. Wiecie, jak wyglądał każdy dzień? Rozbij obóz, złóż obóz, przenieś obóz. Rozbij obóz, złóż obóz, przenieś obóz. I tak przez 40 lat. I do tego manna. Jakby nie było z nieba, ale manna, manna, manna co dzień. I na to jeszcze pogrzeby. Czytamy w Księdze Mojżeszowej, że wyszło ich prawie 600 tysięcy pieszych, nie licząc dzieci. I szacuje się, że w ciągu tych 30 do 40 lat, cały ten obóz mógł się rozrosnąć do 2-milionowej populacji. Więc wyobraźcie sobie, rozbić namiot, pogrzeb, przenieść namiot, powędrować dalej. Rozbić obóz, pogrzeb, złożyć namiot, wędrować dalej. Nie z własnej winy. Jozue cierpi za niewiarę swoich braci. Ale czy jego zapał zmalał? Czy jego wiara zmalała? Czy przeżył rozpacz, która go wykończyła? Albo załamanie? Czy był zadowolony z siebie? Absolutnie nie. I gdy ponownie zjawia się na kartach Biblii, czytamy, że jest tym samym człowiekiem. Wiecie, wiara to wybór. Niczego nie zdobędziemy bez walki. I co Biblia mówi o Jozłem? Że był człowiekiem innego ducha. Staje przed Jozłem w wieku 85 lat. Jeszcze raz przejdźmy do 10 wersetu. I oto zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza. Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni. I oto teraz mam lat 85. A jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz. I jaką była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. Bóg nie skończył ze mną ani z tobą, dopóki nie zabierze nas do domu. I co mówi dalej Kaleb? Daj mi więc te góry, następny, daj mi więc te góry, o których mówił Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici i wielkie warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, tak jak powiedział Pan. 45 lat czekać na spełnienie obietnicy. O. I można byłoby zakończyć tę historię nawet w tym miejscu i zaliczyć Kaleba do ścisłej czołówki takich twardych bohaterów zapisanych na kartach Biblii. Ale powiesz, ja tak nie potrafię. Tyle lat czekam już na spełnienie obietnicy i tracę nadzieję. Dni zamieniają się w miesiące, miesiące w lata i nic się nie dzieje. I zaczynasz wątpić. Przeżywasz rzeczy, których nie chciałbyś przeżywać. Ale ta historia mówi mi, mówi tobie, bądź wierny do końca. Czekaj na spełnienie obietnicy. Bóg, który obiecuje, ma też moc, aby poprowadzić sprawy do końca. Amen. Czy 85 lat to nie jest już czas na emeryturę? I to zasłużoną? No a jeśli ktoś ma działać, to kto? Ano młodzi, ci po lewej. Ale zobaczcie, o co prosi Kaleb. Jeszcze raz, werset 12. Daj mi więc teraz te góry, o których mówi Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici i wielkie warowne miasta. Mówi to człowiek mający 85 lat i nie mówi do Jozłego: Jozłe, poślij tam wojsko, ja już się nawalczyłem, należy mi się. Sam chce to zrobić. Wiecie, mnie to bardzo zachęca. Kiedy trwało tutaj uwielbienie, to tam z tyłu mamy taki klubik dziadków, babci, Ewa z wnuczką, ja ze swoim jednym wnukiem. I widzieć, to jest niesamowite, widzieć ludzi, którzy ciągle stoją w służbie. Bóg nie skończył z nimi, jeszcze nie zabrał ich do domu. Czyż to nie jest dobra nowina? Zaskakujące. Prosi o góry. To trudny teren. Sam chce to zrobić. Boże obietnice są dla nas, ale Bóg oczekuje od nas zaangażowania i takiej aktywności. Wiecie, mój tato niedawno się zaszczepił, ma 85 lat i tak pytam go, tatuś, no a tak w zasadzie to czemu ty się szczepisz? A wiesz, synku, bo jakbym chciał jeszcze gdzieś pojechać, tak to miałbym kłopot. Ale podoba mi się samo podejście. Nieważne, czy to dobrze, czy to źle. Nie będę wchodził w ten temat, ale samo podejście. Ma 85 lat i ma chęć do życia. W sercu Kaleba było ciągle wiara w zwycięstwo nad olbrzymami, nad gigantami. A to już przecież czas na emeryturę. I wiecie co? Pod koniec życia Kaleb podejmuje największe wyzwania. Dla mnie to jest ogromną zachętą, pastorze, chociaż czasami mi się wydawało, nie, już czas na zmianę. Jest czas na zmianę. Ale Boże Słowo jest uniwersalne. I myślę sobie, że jest kilka rzeczy, których możemy nauczyć się z tej historii. Walka o to, co Bóg obiecał, toczy się do samego końca. Amen. Dlatego można byłoby to zatytułować Bóg nie skończył z tobą, dopóki nie zabierze cię do domu. I to jest dobra nowina. Jak długo żyjesz, ciągle masz coś do zrobienia. I ci z lewej, i ci z prawej. Bóg dzisiaj też przygotowuje cię do zadania, które być może będziesz musiał wykonać dopiero pod koniec swojego życia. Przecież Kaleb mógł powiedzieć, niech z gigantami, niech z olbrzymami walczą młodzi ludzie. I trzecia rzecz. Dla mnie trudna do przyjęcia. Być może będziesz musiał bardzo długo czekać na spełnienie tej Bożej obietnicy. Ale bądź wierny. Nie ma znaczenia, ile masz lat. Znaczenie ma to, że Bóg jest po twojej stronie. I jeśli Bóg coś obiecał, to ma moc to uczynić. Wiecie, tak jak powiedziałem, zawodowo muszę wysłuchiwać wiele takich mów, które mają nas ciągle właśnie popychać do bardziej efektywnej pracy. Boże Słowo. I wiecie, jaki jest finał tej księgi? Przejdźmy teraz do 15 rozdziału. I wersety 13 i 14. Kalebowi zaś, synowi Jefunnego, nadał dział wśród synów Judy, według nakazu Pana, danego Jozłemu, mianowicie miasto Arby, ojca Anakitów, to jest Hebron, a Kaleb wypędził stamtąd trzech synów Anaka, Szeszaja, Achimana, Talmaja, Anakitów. Po 80. Po 80. Ciągle masz coś do zrobienia, dopóki Bóg nie zabrał cię do domu. I wiecie, można byłoby policzyć, Kaleb żył około 120 lat. Więc kiedy stanął przed Jozłem w wieku 85 lat, miał już za sobą prawie 2/3 życia. Jeśli współczesny człowiek żyje około 80 lat, to 2/3 to jest tak średnio 55. Więc ci, którzy są na tej sali w tym wieku, jesteście Kalebowi. I kilka rzeczy. Najpierw do tej lewej strony. Kilka rzeczy do młodych ludzi. bądź cierpliwy, bo może ci to zająć nawet 45 lat, żeby zobaczyć finał Bożych obietnic. To nie jest łatwe. Po drugie, nie lekceważ tego, co Bóg może zrobić przez kogoś starszego od ciebie. Po trzecie, szanuj tych, którzy są starsi, bo oni stoczyli już wiele bitew. Oprzyj się na ich doświadczeniach, bo patrząc na ich życie możesz sobie zaoszczędzić wiele problemów. I ostatnia rzecz do młodych ludzi. Nie bądź zbyt dumny, żeby poprosić starszych o pomoc. To cztery rzeczy. Młodzi ludzie mają pojemniejszy umysł, więc do was, do prawej strony tylko kilka. Bóg nie skończył z nami, dopóki nie zabierze nas do domu. Amen? Cieszę się, że się uśmiechnęliście. Aktywnie w działaniu i w modlitwie oczekuj Bożych obietnic, ich spełnienia. I ostatnia rzecz do tej prawej strony. Pastorowa Marta się uśmiecha. Będziecie teraz walczyć w największych bitwach. I to również jest dobra nowina. Wiecie, dla mnie samego mam takie momenty i myślę, że każdy z nas ma takie momenty, że jest zmęczony pracą, służbą, takim dniem codziennym, zabieganiem. Ale Bóg z nami nie skończył. I wiecie, i te bitwy to będą bitwy w modlitwie o nasze dzieci, o nasze niezbawione domy, o nasze niezbawione rodziny, o naszych przyjaciół, o naszych nauczycieli ze szkółki niedzielnej, liderów, którzy będą przejmować tą społeczność. I pytanie jest, kto z nas chce uczestniczyć w tej bitwie? Myślę, że to jest dobry czas, pastorze, na to, żebyśmy wspólnie się pomodlili. Powstańcie, kochani. Dobry Ojcze, dziękuję Ci, że Twoje słowo zawsze dobrze smakuje, że masz dla nas ciągle nowe rzeczy i zaskakujesz mnie wciąż na nowo treścią swojego słowa. Jego uniwersalnością, Jego smakiem, Jego treścią, Panie, jak dobrze ono smakuje i jak jest wciąż aktualne. Dziękuję Ci, że ta zmiana pokoleniowa dokonuje się w naszym zborze, też w tej społeczności. Dziękuję Ci, że powołujesz nowych ludzi do służby, że młodzi ludzie mogą uczyć się od starszych. Dziękuję Ci, że ci, którzy mają za sobą 2/3 swojego życia, że nie rezygnujesz z nich, że oni nie idą do lamusa, że ciągle są potrzebni, że aktywnie oczekują w modlitwie i w działaniu na spełnienie się Twoich obietnic. Boże, to jest ten czas, kiedy jako Twój Kościół, jako społeczność Elim chcemy przychodzić przed Twoje oblicze, przed Twój tron, szukać Cię, Panie, w miłości i oczekiwać na Twoje działanie i na to, gdzie chcesz widzieć każdego z nas, bez względu na wiek, na możliwości. Dziękuję Ci, że dla każdego z nas masz miejsce, czy to bardzo aktywnym działaniu, czy to na kolanach w komorze modlitwy, gdzie wielu naszych seniorów, Panie, prowadzi wciąż ten bój o ten zbór, o tą społeczność. I chcę Ci dziękować, Tato, że jesteś dobry, co pochodzi od Ciebie, jest dobre. I Twoje imię niech będzie uwielbione. Amen.